Dobry wieczór Państwu. Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w trzecim milenium w audycji Radia Poznań. Dzisiaj zgodnie z obietnicą kontynuujemy temat czarnych dziur. Temat zainspirowany tym, co miało miejsce niedawno temu, czyli prezentacja jednej z czarnych dziur, która jest w galaktyce M87. To jest pierwszy obraz czarnej dziury, który dotarł do Ziemi, który możemy pochwalić się, którym możemy powiedzieć, o tak wygląda czarna dziura, chociaż na tym zdjęciu już mówiliśmy tydzień temu, niewiele widać. W naszym studiu profesor Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, panie redaktora.
Wiemy, przypomnijmy może to, bo też jest ważne, że ta czarna dziura to jest po prostu taka czarna kropka i wokół niej są dwa dyski takie świecące, które jeden jest jaśniejszy,
taki
jest
obważanek czarny środek, czyli czarna dziura, i mamy jasną część otoczki i tą czerwoną, ciemniejszą.
I teraz wiemy, że jest tak, że ta otoczka nie wpada do tej czarnej dziury, kręci się z ogromną prędkością 1/3 prędkości światła wokół tej czarnej dziury. I teraz pytanie, panie profesorze, skąd to światło się tam bierze? Dlaczego ona się świeci? Skąd to, że my widzimy jednak to jako jakieś fale, prawda? Czy to się świeci, czy to jest po prostu jakieś taki, nie wiem, tylko fizyczne zjawisko, które my tak identyfikujemy?
Znaczy, on nadal nie sfotografowaliśmy samej tej czarnej dziury, czyli środka tego obważanka, tylko obszar wokół czarnej dziury, otoczenie można powiedzieć. I to jest taka fotografia zrobiona w zakresie fal długich. Czyli informacja o tym obszarze zebrana w zakresie fal radiowych, długich. Oczywiście oko ludzkie nie odbiera tych fal, czyli potrzebny był zespół, a ściśle mówiąc synchronizacja anten, i na podstawie informacji docierających z tego obszaru komputerową metodą dokonano przetworzenia informacji płynących właśnie z obszaru mikrofalowego na ten obraz, który my widzimy.
Czyli tak skrócono te fale, mówiąc krótko.
Czyli można powiedzieć, że to jest oczywiście taki wynik końcowy już obróbki dla naszych potrzeb wizualnych.
Czyli one takiego koloru nie mają jak na tym obrazie tak naprawdę, tak niekoniecznie. Gdybyśmy, teoretycznie zakładamy, że udałoby nam się dolecieć w pobliżu takiej czarnej dziury, to co byśmy zobaczyli,
no my,
to jest pytanie.
Wzrokiem nie zobaczymy.
No właśnie.
My tego nie zobaczymy, bo w zakresie mikrofal radiowych nie odbieramy nasze.
Tak, czyli byśmy nic nie zobaczyli.
A więc to cała radiotechnika, która wyrosła na falach długich, czyli radio i telewizja i radar, to przecież my tych fal nie widzimy. To jest poza spektrum, prawda? Mhm. Także tu jest coś podobnego, no, że jakbyśmy byli tymi obserwatorami, którym dane byłoby dolecieć teoretycznie, to na przykład to byśmy oczywiście tego nie widzieli. To jest...
Byśmy nie zauważyli.
Nie zauważyli. Byśmy nie zauważyli.
Czyli tam żadnego światła nie ma, takiego światła
tak,
w rozumieniu. Naszego
klasycznym.
Światła. Czyli to jest nuda straszna, żebyśmy powiedzieli. I dlatego, panie profesorze, to jest właśnie też dlatego ten problem, że tych czarnych dziur przez lata, przez setki, może nie setki, ale no nie widzieliśmy,
tak?
Widzieliśmy je na podstawie różnych innych obserwacji.
To, właśnie. Że po pierwsze dlatego, że one są bardzo małe, po drugie, że daleko od nas, po trzecie, nie odbijają żadnego światła, nie odbijają i same nie wytwarzają żadnego promieniowania też.
Czyli skąd wiedzieliśmy, że one są? Na podstawie czego? Tej grawitacji, która tak mieszała
nie,
wokół?
Nie, na podstawie teoretycznych rozważań, no tutaj tym filarem jest ogólna teoria względności Einsteina, rozwiązania równania ściślej. Oppenheimer i Snyder poddali myśl, że takie obiekty mogą istnieć. Na początku uznano, że one są fikcyjne. Albert Einstein nigdy się nie pogodził z istnieniem czarnych dziur i nie doczekał ich odkrycia. To jest ciekawa, cała związana z tym historia, ale teoria, sama ogólna teoria względności Einsteina, ściśle jego rozwiązania, podpowiadały, że takie obiekty mogą istnieć. I potem następowały poszukiwania.
Ale to na podstawie wzoru można było to...
Na podstawie rozwiązań ogólnej teorii względności Einsteina.
Aha, czyli nie na podstawie tego, że słońca się, gwiazdy się zapadają.
Nie.
Czyli jednak
to jest wtórnie. Natomiast my wiemy, że te obiekty istnieją, rozpatrując układ dwóch ciał, czyli sąsiadów. I czarna dziura oddziaływuje, my jej nie widzimy, bo już tą naturę wyjaśniliśmy, ale wiemy, jakie są skutki oddziaływania z sąsiednimi, a więc na przykład następuje tworzenie się tego dysku akrecyjnego. Jeżeli następuje nagrzewanie się oboku materii gazowo-pyłowej, to temu towarzyszy emisja promieniowania rentgenowskiego, to już jest mierzone. Czyli po efektach w układzie dwóch ciał, czarna dziura i obiekty, które są takimi, można powiedzieć, indykatorami, wskaźnikami, to wiemy, czy, że tak.
No wiemy też, że czarna dziura pochłania, jak coś do niej podleci, to wciąga na przykład Słońca bez problemu jakieś wielkie obiekty, prawda? Czyli to jest takie, taka studnia bez dna trochę.
Tak, ze względu na ogromne pole grawitacyjne, natężenie pola grawitacyjnego, tak się dzieje.
Panie profesorze, za kilka miliardów lat nasze galaktyki się zderzą, znaczy Droga Mleczna z Andromedą. I teraz jest pytanie, no są takie różne pewnie teorie, może pan profesor to wyjaśni, no, że te czarne dziury, które są w centrach tych galaktyk, one też jednak się jakoś uderzą, mówiąc krótko, trafią na siebie.
Są takie, bo to jest stwierdzone rzeczywiście, że Andromeda, czyli najbliższa nasza galaktyka, to jest galaktyka najbliższa nam, ona znajduje się w odległości około 2,2 miliona lat świetlnych, ale się zbliża do nas. My ten efekt rozpoznaliśmy również jako wynik grawitacyjnego efektu Dopplera. Skoro się zbliża, no to wiadomo, że następuje przesunięcie światła emitowanego przez nią w stronę fal krótkich, czyli w stronę fioletowej części. Czyli jesteśmy pewni. No, jeżeli doszłoby do zdarzenia, to będzie to kataklizm i na pewno związek przyczynowo-skutkowy zajdzie między czarną dziurą, która jest tą masywną częścią naszej galaktyki, no bo 4 miliony ma Słońca, i z kolei czarną dziurą, czyli takimi centrami w cudzysłowie można powiedzieć, że z tego niektórzy mówią, że może powstać nowa galaktyka.
No właśnie, bo to tak,
są takie...
Z katastrofy powstaje coś nowego.
Także nowa galaktyka, na nowo procesy formowania się i nowy byt. No wszechświat w ogóle dąży cały czas do przetwarzania i trzeba powiedzieć, że no taką... Można powiedzieć, tendencja, jaką wykazuje, jeżeli to jest dobre określenie, wszechświat, to jest ciągle odnawianie struktur. Więc niewykluczone. My oczywiście nie sprawdzimy tego, bo to jest proces, który zajdzie już.
Słońca chyba naszego nawet nie będzie, może, prawda? Bo to jest 5 miliardów chyba. Jeszcze.
Słońce jeszcze będzie świecić około 4,5 miliarda lat, ponieważ znajduje się w środku życia. Jest na ciągu głównym, na diagramie Hertzsprunga-Russella, co oznacza tyle, że wciąż następuje synteza helu z wodoru, czyli to paliwo dostarczane do świecenia i do ogrzewania nas jest wciąż wytwarzane. W środku życia jest. Mhm.
Także to właśnie jest pytanie, czy prędzej nasza gwiazda zgaśnie, czy prędzej nastąpi zderzenie czarnych dziur, bo to w każdym razie będzie i tak kataklizm dla każdej z tych galaktyk.
I tak jakiś kres.
Tak. Wszystko będzie zmielone od nowa i powstanie
jakiś
zupełnie
kres,
coś nowego może.
Jakiś początek nowy.
Panie profesorze, ale słyszałem też o białych dziurach, bo takim teoretycznym przeciwieństwie czarnych dziur, że tak jak czarne dziury wszystko wciągają do siebie, tak białe dziury wypluwają, można powiedzieć.
Ale nie, jest to takie czysto podejście, można powiedzieć, w sensie hipotez, ale nieodkryte. Czyli nie ma.
Czyli bo teoretycznie powinniśmy prędzej zauważyć białe dziury niż czarne dziury.
Tak. Nie odkryto nic takiego i co więcej, no to jest sprawa wysoce dyskusyjna. Mówimy jak o karłach, no to się wyróżnia tam pewną klasyfikację, gradację. Białe karły, brązowe nawet się mówi, są karły, czarne. Także jakieś tam pewne. Natomiast co do białych dziur, no to jest takie raczej spekulacja, bym powiedział.
Czyli nawet, nawet z tego równania Einsteina to niekoniecznie...
Niekoniecznie to wynika, tak.
Tak, czyli nie potwierdzamy tego naukowo. Czarne dziury, proszę państwa, są dzisiaj tematem naszego programu. Panie profesorze, teraz jeszcze spróbujemy podjąć niezwykle ważny i trudny temat. Ja myślę, że dla ludzi, którzy z fizyką mają do czynienia, to jest bułka z masłem, bo musieli to gdzieś tam przejść, ale horyzont zdarzeń. Mówiliśmy już wielokrotnie i tydzień temu i dzisiaj właśnie też o horyzoncie zdarzeń, czyli tej płaszczyźnie, która znajduje się wokół czarnej dziury, płaszczyzny, która jest nieprzekraczalna tak naprawdę dla kogo? Dla materii, dla światła, tak?
Właśnie ten teleskop, który dokonał sfotografowania, możemy powiedzieć, wizualizacji właśnie obszaru wokół czarnej dziury, miał nazwę teleskop horyzontu zdarzeń, czyli ten zbiór 8 radioteleskopów rozstawionych na 4 kontynentach. Najprościej można powiedzieć, że to jest powierzchnia sferyczna czarnej dziury, czyli mamy środek, to jest czarna dziura, i wokół tej czarnej dziury możemy powiedzieć o pewnym promieniu R umownie, jest ta powierzchnia, czyli horyzont zdarzeń, mówimy ściśle powierzchnia horyzontu zdarzeń, co oznacza tyle, że gdyby umieścić obserwatora wewnątrz czarnej dziury, to sygnał świetny, jaki on by wysłał, doszedłby do powierzchni czarnej dziury, ale nie poza nią. To można powiedzieć, że jest to obszar rozgraniczający nasz wszechświat widzialny, a więc ten na zewnątrz, z tym wewnątrz o takich gęstościach ekstremalnych, że światło jest uwięzione, że informacja się nie wydostaje.
Czy to wynika z tej grawitacji, która nie pozwala fotonom wyjść poza ten obszar? To jest taka siła, proszę Państwa,
tak,
że światło
także
nie może
mamy
wylecieć.
Pewien obszar graniczny, obserwator hipotetyczny umieszczony wewnątrz czarnej dziury widzi to, co znajduje się na zewnątrz, może rejestrować, ale nie może nam wysłać, ponieważ sferyczny front fali świetlnej wysłany odbija się, można powiedzieć najprościej, i wraca z powrotem. Także to jest taki obszar graniczny.
Czyli to jest bardziej odbicie się od tej sfery niż
od tej sfery, od powierzchni sferycznej.
Że ten foton jest wciągany z powrotem, tak? To nie jest, to nie tak.
To nie tak, on po prostu jest...
On poleci, tylko
tak,
że nie...
on poleci, jest sferyczny front fali świetlnej, ale nie, on się nie może wydostać.
Czyli tak jakby ktoś folią jakąś taką...
Tak, można powiedzieć taką powłokę.
Powłokę taką zrobił.
I to jest właśnie horyzont zdarzeń. Czyli taka część, no bardzo ciekawa, bo rozgraniczająca ten obszar wszechświata widzialnego, a więc jakby na zewnątrz. No ale Hawking, mając tak wielką wyobraźnię i matematycznie wykazał właśnie, że mówiłem, że entropia każdej czarnej dziury jest proporcjonalna do powierzchni, do pola powierzchni właśnie horyzontu zdarzeń. To jest o tyle ważne, że wielkości w tym równaniu są fundamentalne dla fizyki. Prędkość światła w próżni, stała grawitacji, jeszcze stała Plancka. Czyli mamy konglomerat fundamentalnych stałych z makro i mikroświata. To jest piękne równanie, które pokazuje związek między makroświatem, czarna dziura, a cząstkami wirtualnymi.
Ale to, co pan teraz mówi, to przypomina mi się, nie potrafię powiedzieć, jak ta teoria się nazywa, ale to jest jedna z teorii, która mówi a propos tej sfery, że im bardziej powiększamy sferę naszej wiedzy, tego, co do nas dociera, tym ta sfera jest coraz większa i mamy coraz więcej pytań zarazem, więc to... prawdopodobnie nie uzyskamy... Znaczy, im więcej się dowiemy na temat czarnych dziur i w ogóle kosmosu, tym więcej będziemy mieli właśnie pytań i takich też...
Tak, się wydaje, rozwija się cała nauka, że rozwiązanie jednej zagadki stawia automatycznie w tym samym czasie 10 nowych pytań.
Także to rośnie.
Także wychodzę z założenia, że poznanie będzie nieskończone, ponieważ świat jest niewyczerpany w swojej różnorodności, tak myślę. Że dlatego nie sądzę, że będzie kres poznania. Tak długo, jak będzie człowiek poznawać, tak długo będzie rozwój i sądzę, że trudno postawić granice poznania.
No ale my mamy bardzo mało czasu, panie profesorze, tak naprawdę, jako ludzkość. Ja myślę, że nie wiem, ile jeszcze zostało takiego świadomego człowieka na Ziemi, no ale to... Akurat jestem pesymistą w tej kwestii, bo jeżeli ktoś tej cywilizacji naszej nie zniszczy świadomie, no to i tak no przeludnienie w tej chwili. No my możemy powiedzieć, że no dobrze, no 100, 200, 500 lat, 1000, może 2, może 5, ale to jest nic. To jest nic.
Trzeba powiedzieć właśnie, jak już tutaj pan redaktor dobrze poruszył, że na Ziemi żyje dzisiaj, obecnie, w 2019 roku, największa liczba mieszkańców w całej jej historii. Ponad 7 miliardów. Nigdy tyle na Ziemi nie żyło, a przedtem 35-38 miliardów. Także mamy 7 miliardów ludzi, no ale zagrożenia idą dla naszej planety błękitnej, pięknej planety, niestety zagrożenia typu ekologicznego.
Od środka. Czyli czarnych dziur się bać nie musi.
Ja bym się raczej czarnych dziur nie obawiał, ponieważ niespodziewanie problemy trudne do rozwiązania mogą przyjść od nas tu samych, cywilizacyjnego, czyli takiego antropogenicznego pochodzenia.
Polityka, proszę Państwa, jednym słowem. I już za chwilę wracamy do naszego programu i spróbujemy jeszcze wrócić do tych czarnych dziur zupełnie od innej strony, czyli porozmawiamy o kwazarach.